Sponsorem programu jest Enea Wytwarzanie. Dodajemy energii i mocy.
Przy mikrofonie Damian Markowski, a to oczywiście jest magazyn sportowy w Radio Radom. W studio już obok mnie siedzi gotowy do rozmowy redaktor Echa Dnia Łukasz Kościelniak, także zaczynamy program pod tytułem Salon Sportowy, czyli Sportokiem radomskich dziennikarzy. Cześć Łukasz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Łukasz, zajmiemy się oczywiście futbolem, nie może być inaczej. I na początek dwa słowa o Radomiaku, który w ostatni weekend zanotował pierwsze zwycięstwo w tym roku, pokonując 2-0 GKS Jastrzębie. Jutro już Zieloni mieli rozegrać kolejny pojedynek, rywalizując w Niepołomicach z miejscową Puszczą, ale starcie to zostało przełożone na środę 24 marca ze względu na zakażenia w drużynie gospodarzy. Wiadomo, o czym się mówi w kontekście Radomiaka, dlatego dobrze, że podopieczni trenera Dariusza Banasika po tym gorszym początku rundy wrócili na zwycięską ścieżkę, bo widać, jak tej wygranej potrzebowali.
Oczywiście, ten rok bardzo obiecująco się zaczął od meczu pucharowego z Lechem Poznań. Bardzo blisko tutaj dużej niespodzianki był nasz zespół i awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski. Nie udało się, natomiast myślę, że Zieloni wtedy rozbudzili apetyty nie tylko kibiców, ale też i obserwatorów piłkarskich, bo pochwały sypały się praktycznie we wszystkich mediach społecznościowych i w serwisach internetowych. No, ten początek rundy troszkę nieudany, ale tak jak mówisz, cieszymy się, że jest to zwycięstwo. Natomiast co do meczu z Puszczą, no ja troszeczkę ubolewam, że ten mecz został przełożony. Wiemy, że tutaj zadecydowały względy zdrowotne wśród zawodników Puszczy koronawirus. Ubolewam nad tym, że potem ten mecz będzie w najbliższą środę.
Będzie mało czasu na przygotowanie
następnego spotkania. Tak, a trzeba pamiętać, że to będzie kolejny mecz, bardzo ważny, bo będzie mecz to z wiceliderem tabeli, Górnikiem Łęczna, więc no, to może być mecz, który będzie miał bardzo duże znaczenie w kontekście walki o awans.
Ja tylko dodam, że obecnie Radomiak zajmuje 5. miejsce w tabeli Fortuna pierwszej ligi z dorobkiem 34 punktów. Szybciutko więc przechodzimy do Broni, która na inaugurację rundy wiosennej trzeciej ligi przegrała u siebie 1-3 z rezerwami Jagiellonii. Tutaj cel jest zupełnie inny aniżeli Radomiaka w pierwszej lidze. Broń chce za wszelką cenę utrzymać się w trzeciej lidze. Jak ty widzisz szansę drużyny trenera Kupca właśnie w tej walce?
No muszę przyznać, że ten mecz z Jagiellonią, rezerwami Jagiellonii miał dwa takie oblicza i w zasadzie do momentu strzelenia bramki przez broń byłem bardzo zbudowany postawą radomskiej drużyny, bo naprawdę zawodnicy fajnie wyglądali, dobrze się prezentowali na boisku. Przede wszystkim podobał mi się nowy nabytek, Japończyk Yudai Miyamoto, naprawdę bardzo obiecujący zawodnik i myślę, że broń będzie miała z niego dużą pociechę. No cóż. Ten pierwszy mecz na pewno nieudany dla naszego zespołu. No po tej strzelonej bramce, bramka do szatni, w drugiej połowie już praktycznie
pełna
się to wszystko posypało się, tak, i tutaj Jagiellonia zasłużenie wywiozła punkty. No teraz w sobotę tutaj bardzo kluczowy mecz z Lechią Tomaszów Mazowiecki na wyjeździe. Drużyna z bezpośredniego sąsiedztwa, pozycja niżej, tyle samo punktów, także no tutaj myślę, że od tego spotkania będzie bardzo wiele zależało. No i mamy nadzieję, że broń z tego starcia wyjdzie zwycięsko.
Teraz okręgówka, na którą wiem, że czekałeś i na której skupimy się trochę bardziej. Zanim jednak porozmawiamy o przerwie w rozgrywkach, do której znów zmuszeni są piłkarze, to opowiedz o 18. kolejce pierwszej w tym roku, którą zdołano rozegrać, bo wiem, że na kilku meczach byłeś i jak tak sobie popatrzymy na wyniki, to mieliśmy i niespodzianki, i naprawdę ciekawe przede wszystkim końcówki spotkań.
No tak, tutaj tęsknota za ligą okręgową u mnie była bardzo duża, więc terminarz sprzyjał, także udało mi się odwiedzić 3 stadiony, 3 mecze obejrzeć tej minionej kolejki. Czyli niespodzianki, no myślę, że tutaj faworyci w większości nie zawiedli.
Chodzi mi o mecz Szydłowianki z Zodiakiem, Sucha. Chciałem powiedzieć, że nie było niespodzianek, ale spojrzałem na ten wynik.
No to na pewno, biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, czyli że Szydłowianka prowadziła, potem przegrywała, udało się wyrównać, no i ta dramatyczna końcówka dla zespołu z powiatu białobrzeskiego. No cóż, takie mecze też...
Końcówka, tak dodam to, co powiedziałem wcześniej, końcówka to gol dla Powiślanki z Orłem w końcówce, bo wcześniej Orzeł prowadził 1-0.
No tak, też tutaj to spotkanie obserwowałem i szczerze mówiąc, no to Powiślanka może jako taki, mówiło się, że to jest kandydat, no sam zresztą mówiłem, że dla mnie to jest kandydat przynajmniej do miejsca barażowego, no po tym pierwszym meczu, no mam troszeczkę, jestem zawiedziony postawą zespołu Jakuba Cieciury. Słaby mecz. Ogólnie nie było to wielkie widowisko. Piękna bramka Grzegorza Dziurzyńskiego z rzutu wolnego. Tak, wydawało się, że Orzeł to zwycięstwo dowiezie do końca. No i ostatnie sekundy, piłka do wprowadzonego na boisko Karola Zięby, który wraca po urazie, który wykluczył go w rundzie jesiennej, no i tutaj zewnętrzną częścią stopy, piękne uderzenie, no tutaj Sebastian Przytuła nie miał żadnych szans. No tutaj warto dodać, że no, Orzeł, że tak powiem, ten Stąpur nie dokonał żadnej zmiany. Orzeł gra praktycznie podstawową jedenastką.
Z Orła odeszły dwie legendy, Sebastian Stąpur, Paweł Czarnecki, zmienił się prezes, także tutaj też zmiany zimą w tej drużynie. No zobaczymy, jak ten klub sobie poradzi, bo wiemy, że Orzeł dysponuje jedenastką, dwunastką, także no, trener, może być ciężko.
Rozmawiałem tutaj z trenerem Rafałem, mówił, że no, tutaj musi młodzież troszeczkę się dotrzeć, złapać tego doświadczenia. No i myślę, że taka ta runda wiosenna będzie, bo tutaj Orzeł nie ma żadnych perspektyw i nie musi się tutaj, perspektyw na walkę o tak utrzymanie jest tutaj, a może powalczyć o coś więcej. Tutaj to jest idealny czas na to, żeby sobie właśnie tych młodych zawodników ograć, dać im szansę gry, no i w przyszłości, w kolejnych sezonach czerpać z tego tytułu profity. Jeżeli jeszcze pozwolisz...
Jakie stadiony odwiedziłeś i jak tam mecze wyglądały?
Mecz w Kozienicach, Energia, Oronka, Orońsko. No niespodziewanie Oronka do przerwy prowadziła 1-0, tym bardziej, że od praktycznie 10 minuty grała w dziesiątkę. Zanosiło się na niespodziankę, ale tutaj lider pokazał w drugiej połowie, że jednak nieprzypadkowo prowadzi w tabeli. No i tutaj doświadczeniem, indywidualnościami. No i trzeba powiedzieć zasłużenie, wysokie zwycięstwo 5-1. No Oronka kończyła mecz w dziewiątkę, także... Ciężko powiedzieć coś o postawie Beniaminka, który też troszeczkę się przebudował w tej przerwie. No i, że tak powiem, ostatni stadion Radom, centrum Radom, Zawisza się, no, myślę, że zasłużone zwycięstwo Radomian, którzy no, chcą jeszcze coś tutaj powalczyć w tej
zawsze
lidze.
Zawsze centrum jakieś
oczywiście,
tam
aspiracje tak, ma. Tak, to... tak. Chociaż w tamtym sezonie troszeczkę musieli bardziej patrzeć na dół tabeli, ale teraz perspektywy są na te lepsze pozycje.
Po zimie, sparingach, transferach i tej jak na razie jedynej rozegranej kolejce zdania nie zmieniamy, że Energia Kozienice to murowany kandydat do awansu?
Myślę, że tak. Tutaj przede wszystkim ta ciągłość pracy trenera Sztobryna, to widać, zespół grający ofensywnie, piłką. Naprawdę widać, że tutaj są schematy wypracowane, że ta drużyna po prostu tą ligę przerasta i myślę, że w przyszłym sezonie w czwartej lidze to też nie będzie drużyna, która będzie walczyła o utrzymanie, ale myślę, że miejsce w środkowej strefie tabeli na pewno, tym bardziej, że pewnie jeszcze jakieś wzmocnienia będą. No mi się bardzo podoba to, że ten Sztobryn stawia na młodych zawodników, wprowadza ich tutaj. Dobrym przykładem jest Hubert Strzelczyk, czyli strzelec jednej z bramek, który jesienią grał na wypożyczeniu w Megawacie, Świerże Górne, a teraz tutaj wrócił do Energii, dostaje szansę, no i też pokazuje, że daje radę. Mhm.
No i teraz musimy skomentować tą kolejną przerwę w rozgrywkach nie tylko radomskiej Tymek z Ligi Okręgowej, ale też między innymi dwóch grup A i B klasy. Wychodzi na to, że w trzeciej lidze, która grać dalej może, piłkarz się nie zarazi, a już od czwartej ligi w dół tak. Tak samo dzieje się z juniorami. Oni grać mogą, a seniorzy od czwartej ligi w dół nie. Kolejki muszą być przekładane. Zawodnicy ponad 2 miesiące przygotowywali się do rundy, zagrali jedną kolejkę i znów przymusowa przerwa. No, nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to trochę jest takie kuriozum.
No ja też troszeczkę tego nie rozumiem, bo tak jak wspominałeś, to nie wiem czym różni się zawodnik z trzeciej ligi od tego z klasy okręgowej, być może tylko tym, że po prostu zarabia troszeczkę więcej, chociaż biorąc pod uwagę stawki, jakie są w naszych ligach niższych, no to wcale bym tutaj nie powiedział, że też taka różnica i takie kryterium można zastosować. No szkoda, tutaj myślę, że wszyscy nad tym ubolewamy, bo piłkarze no, przygotowywali się ciężko, pracowali. Wiemy też, że mieli problem w okresie przygotowawczym, kiedy tak naprawdę od stycznia nie mogli trenować, tak, bo były zamknięte, więc nie mogli też grać sparingów, także było bieganie po parkach, po jakichś lasach, jakichś innych obiektach i tak dalej. Wrócili, zaczęli trenować, rozgrywali sparingi, wydawało się, że już to wszystko za nami, natomiast znowu jest decyzja, że zamykamy.
Też nie wiadomo, co teraz robić, bo też oficjalnie teraz sparingów nie można.
Tak, no trenerzy też ubolewają, bo wiadomo, no, wykonali ciężką pracę, zapanowali ten okres przygotowawczy, no a teraz tak naprawdę najgorsze jest to, że nie wiemy, ile ta przerwa potrwa, bo najpierw mówiło się o 2 tygodniach, teraz już wiemy, że te obostrzenia są przedłużone do 9 kwietnia, a realnie to myślę, że wrócimy do gry może w maju i teraz kwestia co z rozgrywkami, bo jeżeli zostaje praktycznie no, kilkadziesiąt kolejek do rozegrania, jeżeli chcemy zakończyć sezon planowo, czyli z końcem czerwca mecze barażowe, no to albo musimy grać praktycznie w każdą środę, co wiemy, że będzie dużym problemem dla tych drużyn z niższych lig, bo tam zawodnicy w większości pracują tak i jest. Musieliby sobie wybrać, nie wiem, wolne urlopy i kombinować
żeby
z pracą.
Grać w środę, tak.
będzie może jakaś seria taka, że no ktoś będzie musiał oddać mecze walkoverem, albo po prostu zrobimy tak, bo wiemy, że jest taki zapis w regulaminie, że na przykład uznając wyniki po ostatniej rozegranej kolejce, czyli po tej ostatniej, na przykład zostanie podzielona, tak jak w przypadku radomskiej okręgówki, tabela na pół, na grupę mistrzowską spadkową, wtedy do rozegrania meczów, tak, będzie około 7-8 spotkań i myślę, że to będzie na pewno bardziej sprawiedliwe rozwiązanie niż zachowując wyniki dotychczas rozegranych spotkań, na przykład drużyny degradować, tak, bo wiemy, że w przypadku okręgówki, gdzie mówiło się jeszcze o zmniejszeniu tych drużyn, tej ilości drużyn, no to praktycznie spadnie 6-7 drużyn, no to na podstawie tej tabeli, gdzie jest mała różnica punktów teraz, no to troszeczkę wydaje mi się byłoby dużą niesprawiedliwością, tym bardziej, że no podobny scenariusz mieliśmy rok temu, tyle, że nie było spadków, tak?
No właśnie, zobaczymy, jak tutaj zdecydują włodarze Mazowieckiej Centrali. Łukasz, wiem, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać o okręgówce, ale niestety czas nagli, także musimy niestety kończyć w 26. odcinku programu pod tytułem Salon Sportowy, czyli Sport Okiem Radomskich Dziennikarzy. Moim i Państwa gościem był Łukasz Kościelniak z Echa Dnia. Łukasz, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo i liczę na to, że uda się szybko nawrócić na boiska.
Oczywiście też mam taką nadzieję. Damian Markowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Sponsorem programu jest Enea Wytwarzanie. Dodajemy energii i mocy.